popołudnie wnet.
Witam Państwa bardzo serdecznie, trochę w nawiązaniu do ostatniej piosenki, którą żegnał się z Państwem Tomasz Wybranowski, kończąc Studio 47 z Dublina. Jeżeli ktokolwiek z Państwa, szczególnie któraś z Pani, wzdycha do Tomasza Wybranowskiego i jego głosu na antenie Radia Wnet, to prosimy kierować wszelkie pytania, anonsy na Facebook Radia. Może Tomasz Wybranowski odpowie, bo być może to była piosenka z treścią i z kluczem i być może Tomek kogoś poszukuje. Nikt, nic nie wiadomo do końca. A ja się z Państwem witam. Łukasz Jankowski, to jest Popołudnie Wnet, 28 marca 2019 roku, jakby ktoś zapomniał. Na początek krótki przegląd wydarzeń, co to się stało w kraju i za granicą, chociaż dzisiaj bardziej w kraju niż to, co się dzieje poza granicami Rzeczypospolitej. Piotr Pałka, nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był chyba najkrócej urzędujący w historii III Rzeczypospolitej członek Zarządu Mediów Publicznych. 2 tygodnie pan Piotr pobył sobie wiceprezesem, tak powiedzmy, tytularnie Telewizji Polskiej i zrezygnował dzisiaj z funkcji. Jego miejsce, jak się nieoficjalnie mówi, ma zastąpić Mateusz Matyszkowicz, do tej pory związany z TVP Kultura. To wszystko oczywiście nie są zmiany kadrowe, które są wynikiem prac, jak ma wyglądać, czy koncepcji, jak ma wyglądać telewizja publiczna, tylko przepychanek politycznych. Obecnie prezesem jest Jacek Kurski, o czym pewnie Państwo wiedzą. Wiceprezesem cały czas jest pani Marzena Paczuska, kiedyś szefowa Wiadomości, no a teraz nieoficjalnie do tej dwójki doszlifuje trzeci Mateusz Matyszkowicz. Ktoś jest od prezesa PiS, ktoś jest od prezydenta, ktoś jest od premiera, kto jest od kogo, to już pozostawię Państwa domyślności. Cóż jeszcze się wydarzyło? Beata Szydło udzieliła wywiadu dla telewizji w Polsce PL i mówi tak, rząd, egzaminy się odbędą, wszystko jest zabezpieczone, więc uspokajamy rodziców i ośmioklasistów i absolwentów trzeciej klasy gimnazjum, a do tego jeszcze pani premier nie szczędzi takich szpilek wobec szefa ZNP, pana Broniarza, nazywając go politykiem, który w zasadzie prowadzi ten, odnoszę wrażenie, że, o, zacytuję, będzie najlepiej, odnoszę wrażenie, że ZNP nie mówi o całości problemu, który jest związany z wynagrodzeniami, po prostu ten system jest zły, mówi wicepremier Beata Szydło. Związki, przede wszystkim ZNP, jest bardzo usztywnione w swoim stanowisku, to jest taki tylko prosty komunikat, 1000 złotych i nic więcej, mówi Beata Szydło, podkreślając, że to jest stanowisko bardziej polityczne niż merytoryczne ze strony szefostwa ZNP i być może trudno się z panią wicepremier nie zgodzić. Coś jeszcze się ważnego wydarzyło w kraju od godziny 12, o czym powinniśmy Państwu powiedzieć. Wydaje mi się, o, jest jedna informacja z ostatniej chwili. Problem Kukiz 15, jak donoszą media, trzeci pod względem wielkości klub poselski w polskim Sejmie ma problem, żeby zebrać podpisy pod swoimi listami do Europarlamentu. I co z tego wynika? Powiemy już za chwilę, bo pędzi do nas Jerzy Karwelis, to jest jeden z liderów bezpartyjnych samorządowców i być może te kłopoty ze zbieraniem podpisów w klubie Kukiz 15, w ruchu Kukiz 15, ale też w innych mniejszych partiach będzie przyczynkiem do powstania kolejnej koalicji na wybory europejskie na polskiej scenie politycznej. Być może wystartuje nie tylko sam Paweł Kukiz, osobno profesor Gwiazdowski osobno, Marek Jurek z jego prawicą Rzeczpospolitej osobno i bezpartyjni samorządowcy też osobno, tylko być może wszyscy razem będzie kolejna, już trzecia koalicja obok Zjednoczonej Prawicy, obok Koalicji Europejskiej, trzecia koalicja, ale to za chwilę. Zanim to nastąpi, to na sekundę, Darku, ty nie wstawaj za konsultację, to jest twoja ważna rola, bo aktualnie trwa dość burzliwe i istotne posiedzenie Rady Warszawy. Oczywiście kwestią, nad którą radni debatują, to jest karta LGBTQIA i coś nam jeszcze plus. Posłuchajmy, co tam się dzieje w Pałacu Kultury i Nauki kiedyś imienia Józefa Stalina. Co tam radni sobie mówią? Posłuchajmy.
Prezydenta i miasta, które służą tolerancji, poszanowaniu praw człowieka, bo w takiej sytuacji, trudnej sytuacji osób różnych mniejszości. Po prostu nie można ich zostawić samych, a robi to partia rządząca. Pani radna Olga Semeniuk powiedziała, że podział społeczny wokół tej karty, który dzisiaj rzekomo obserwujemy na sali, jest spowodowany brakiem konsultacji. No właśnie, otóż nie. Otóż nie brakiem konsultacji, tylko spowodowany jest tym, co państwo robicie jako PiS od blisko 4 lat w przestrzeni publicznej. Pan radny Kubicki powiedział, że deklaracja segreguje, bo wyodrębnia grupę. Panie radny, ta grupa istnieje. Żadna deklaracja jej nie wyodrębnia z kosmosu i niebytu. Ona istnieje, jest. To jest fakt. Właśnie chodzi o to, że zachowujecie się tak, jakbyście albo tego nie wiedzieli, albo próbowali zaklinać rzeczywistość. Stygmatyzuje, dzieli, wyklucza, segreguje. Właśnie takie słowa tutaj dzisiaj padły, ale to jest określenie tego, co robicie od blisko 4 lat w kraju, w przestrzeni publicznej, mówiąc w taki, a nie inny sposób o innych ludziach. Ja dodam jeszcze jedno słowo. Upokarza. Upokarza dorosłych niepełnosprawnych protestujących w Sejmie, dla których nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby, ale dla prezesa Kurskiego 1 200 000 000, bardzo proszę. Upokarza kobiety i dzieci, ofiary przemocy domowej, którym się odmawia wsparcia ze strony ochrony przewidzianej w konwencji antyprzemocowej. W końcu upokarza się mniejszości seksualne, mówiąc o nich, że to patologia. To jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo dzielenie obywateli, nastawianie przeciwko sobie różnych grup społecznych, przyzwolenie na mowę nienawiści wobec innych, wobec przeciwników politycznych, grup rasowych, etnicznych, to tylko część, bo druga część to to, że łączy się to z praktyką organów ścigania z ostatnich 3 lat, kiedy to umarza się wszelkie postępowania, wszelkie zgłoszenia.
Tak mówiła jedna z radnych Platformy Obywatelskiej. Jak tylko poznamy imię i nazwisko, to państwu przedstawimy. Tak trwa na bieżąco Rada Miasta Stołecznego Warszawy. My wrócimy na tą radę i nie tylko, żeby trochę podsłuchiwać, co mówią radni na temat źródeł finansowania i implementacji deklaracji LGBT+, podpisanej przez pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ale tak, żeby się połączyć na naszej antenie z radnymi i porozmawiać, jak oni relacjonują, jak odbierają argumenty drugiej strony i swoje własne w tej debacie niezwykle burzliwej i ważnej nie tylko dla Warszawy, ale także ważnej dla całego życia politycznego w Polsce. 16:10 to już czas na zapowiedzianą rozmowę, którą zaczynamy już teraz.
Popołudnie wnet.
Siedzi w naszym studiu od kilku minut ze słuchawkami na uszach i podsłuchuje, co robią samorządowcy z Warszawy, bezpartyjny samorządowiec Jerzy Karwelis. Dzień dobry.
Dzień dobry. Podsłuchuje i ubolewa.
Dlaczego ubolewa?
No bo właśnie widzimy, nad czym się może zajmować samorząd w wojnie polsko-polskiej. Właśnie super ważnymi sprawami dla miasta. No, jeżeli tak pójdzie w wyborach parlamentarnych, to będziemy mieli to samo w skali całego kraju.
No to ty, co myśli bezpartyjny samorządowiec, to już wiem, ale co, czym powinien się zajmować warszawski samorząd, co powinna mówić teraz, na czym debatować Rada Warszawy?
Nad inwestycjami. Nad inwestycjami było dużo obiecane. Przypominam, tam się panowie licytowali na parzystą, nieparzystą liczbę linii metra. To można by było wziąć w nawias jako anegdotę wyborczą, natomiast no, procesy inwestycyjne rozpoczęte i te, które powinny się rozpocząć, w tej chwili stoją i czekają, aż odjedzie tramwaj tolerancji i uzgodnimy kwestię karty LGBT i WRZ.
No dobrze, to skoro w Warszawie samorządowcy nie potrafią, to może na Dolnym Śląsku potrafią.
No właśnie, nie chcę się tam chwalić, ale jesteśmy takim przykładem dwóch podejść do samorządu. Państwo właśnie słyszeli, jak ważne dla wszystkich w Warszawie są te wszystkie historie, kto tam kogo upokarza. Tak naprawdę jest to polityka robiona w ratuszu na potrzeby ogólnopolskie i dobrze, i źle. Natomiast my na Dolnym Śląsku skromnie tam otwieramy kolejne linie kolejowe, robimy obwodnice, nie zajmujemy się takimi rzeczami, które nie należą do domeny samorządu terytorialnego.
Dobrze, mija ponad 100 dni od zawarcia koalicji między państwem a Prawem i Sprawiedliwością. Bilans jest dobry, państwo są zadowoleni z tego, co realizuje rząd w ramach umowy koalicyjnej?
Znaczy, umowa jest realizowana, trudno nie być zadowolonym, natomiast mogę pokazać kilka takich przykładów, bo to tak, żebyście państwo sobie z tym LGTB zderzyli. Otóż w grudniu została uchwalona inwestycja polegająca na podłączeniu wykluczonego od 40 lat, wykluczonej miejscowości od 40 lat na Dolnym Śląsku z połączenia kolejowego Bielawa we Wrocław. Ta Bielawa ma 40 tysięcy mieszkańców, nie miała linii kolejowej. W grudniu była decyzja i w sierpniu pojedzie pierwszy pociąg. Więc to są takie stachanowskie, powiedziałbym, tempa, ale tak to właśnie wygląda. Czyli szybka decyzja zrealizowana jest z listy, rozstrzygnięcie przetargu, wiadomo, wykonawca wybrany i już zaczyna roboty w sierpniu. Połączymy Bielawę z Wrocławiem. I tak nam idzie powolutku, powolutku.
Do tej pory partia, która najbardziej sama siebie mieniła samorządową, czyli PSL, mówiła, że rząd centralny pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości niszczy samorządność w Polsce. Czy jest rządem antysamorządowym, jak pan taką tezę by odpowiedział?
To znaczy, można mieć zastrzeżenia do tego, co robi w sferze takiej ogólnej i publicznej, jeśli chodzi o regulacje. To znaczy tam jednak zabieranie kompetencji samorządowi, jednak zabieranie pieniędzy. To, co się w tej chwili dzieje z systemem edukacji, to jest taki typowy przykład centralizmu w zderzeniu z samorządem. Natomiast na przykładzie poszczególnych gmin, to ta współpraca idzie już lepiej. Za każdym razem, jak się w samorządzie znajduje duża polityka, to mu tylko i wyłącznie szkodzi.
Bo o tym często mówią politycy opozycji, szczególnie PSL, czy zwłaszcza PSL-u, mówiąc, rząd daje coraz więcej wymagań, coraz więcej na samorządy zrzuca, a pieniądze coraz bardziej zabiera do własnej kieszeni.
No jest to dialektyczne podejście całej III Rzeczypospolitej do idei subsydiarności, czyli pomocniczości, jaka powinna obowiązywać. Chodzi o to, żeby działania były zrobione jak najniżej. W tej chwili, a właściwie w III RP, władza centralna interpretuje to na opak, to znaczy daje zadania na dół, te, które dla niej są politycznie niewygodne, a przy okazji zaoszczędza pieniądze, które sama wydawała na te rzeczy. Tak samo, to jest właśnie, że edukacja, system edukacji jest klinicznym przykładem takiego czegoś.
No właśnie, bo Rada Warszawy, akurat myśmy o godzinie 16.00 trafili na ten punkt, który dotyczy karty LGBT+ dla Warszawy, ale wcześniej był podpunkt o edukacji strajku nauczycieli w Warszawie i tam też trwała debata dość burzliwa. Radni z Platformy mówili, rząd skąpi pieniędzy na reformę edukacji, to jest tylko kropla w morzu potrzeb, to co dostaliśmy więcej w ramach subwencji rządowej, w subwencji oświatowej. Na Dolnym Śląsku też będzie kryzys edukacyjny, też będą strajki, też będzie niewydolność szkół w wyniku reformy pani Zalewskiej.
Zacznijmy od początku. Myślę, że ten niedowład systemu edukacji to jest dziecko hodowane przez całą trzecią RP. Ci wszyscy państwo teraz w opozycji mieli szansę, będąc u rządu, na zmienienie tej całej sytuacji od samego początku do końca. Teraz wylewają krokodyle łzy nad również własnymi błędami. Powiedzmy sobie, jak wygląda system edukacji w zderzeniu z samorządem. Ustalana jest centralnie w Warszawie karta nauczycieli. I to jest rachunek wysyłany samorządom, który ten rachunek samorządy muszą płacić. I nie płacą tylko i wyłącznie z subwencji oświatowej, którą daje im państwo, ale ponad 50% kosztów edukacji pochodzi z własnych środków samorządu.
W Warszawie nawet więcej, bo 5,5 miliarda to są koszty edukacji, tylko 2 miliardy daje rząd centralny.
No, to jest właśnie różnie, ja powiedziałem o średniej. W związku z tym rząd każdy wysyła do każdego samorządu rachunek pod tytułem tyle żeśmy utargowali z nauczycielami i tyle macie im zapłacić z pieniędzy, które sobie tam wykombinujcie sami. No to jest chory układ. My jesteśmy jako Polska Fair Play, tu już się w programie znajduje, za tym, żeby szkoły wróciły do rodziców przede wszystkim, a nie do państwa.
Do Polski Fair Play i tego, co z tą kampanią do Europarlamentu jeszcze dzisiaj wrócimy, to podsumujmy ten wątek samorządowy. Mamy dobre relacje w konkretach na dole w ramach koalicji na Dolnym Śląsku. Mamy problem co do ogólnych działań rządu w relacji rząd-samorząd, czy łącząc te dwa obszary, pan by rekomendował bezpartyjnym samorządowcom wchodzenie w kolejne koalicje samorządowe z Prawem i Sprawiedliwością? Ja taka możliwość się pokaże?
Ja rekomenduję samorządowcom bezpartyjnym wchodzenie w koalicję z każdym, z którym mogą zrealizować swój program. A zawsze to jest tylko wtedy, kiedy są niepomijalnym koalicjantem. I wtedy te podziały obozowe, które są między PiS-em a PO, nagle znikają i naprawdę można usiąść nad punktami programu.
No ale zdaje się, że na Dolnym Śląsku mogło być albo tak, albo tak.
No właśnie. Jeżeli jest albo tak, to wybiera się najlepszą ofertę i to jest pierwszy raz, kiedy obozowe partie muszą się o coś starać.
No i PiS było lepsze w tych staraniach.
No tak, wcześniej rządziło przez 8 lat Platforma i właśnie tych inwestycji, któreśmy spisali z PiS-em, nie realizowała, więc trudno było wybrać kogoś innego. Potem zaprosiliśmy do stołu obie partie, natomiast PO nie przyszła do stołu.
Podatek miedziowy, ostatnia kwestia związana z Dolnym Śląskiem. Zdaje się, miał być zlikwidowany, będzie ograniczony o 15%. To jest realizacja umowy, czy to jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości jakieś niewykonywanie jej w pełni?
To jest realizacja umowy. W umowie jest napisane wyraźnie, że będzie zredukowane o 15%. Nigdy nie liczyliśmy na to, że aż tak
że
do zera. Tam jest napisane 15, wyliczone są też pieniądze, gdzie one pójdą, co się z tym będzie działo.
Zapomniałem, to może PiS w kampanii mówił, że zlikwiduje.
Nie. On tak, oczywiście mówił, że zlikwiduje, tego nie zrobił. Tak jak każdy z rządów, nawet ten, którego wprowadzał, trudno, żeby go Tusk znosił. Natomiast to, co jest może ironiczne, to że obecnie w dyskursie publicznym projekt ustawy zmniejszający podatek miedziowy jest opowiadany przez PiS jako ich własne osiągnięcie i pomysł.
A tymczasem to jest element państwa nacisku.
Tak jest, no ale my nie przypinamy sobie medali z kartofla. Ważne, że ten podatek jest zmniejszony.
Dobra, to zawinijmy rękawy do góry i zajmijmy się polityką. Co słychać w Polsce fair play? Jak zbieranie podpisów idzie?
No, zbieranie podpisów idzie ciężko i to niestety chciałem powiedzieć, że wszystkim. Mamy jednak dwie szkodliwe tendencje. Pierwsza jest taka, że ludzie się boją podpisywać. To znaczy mają namieszane w głowie z tym RODO do imentu, tak? Cały czas się pytają, czy coś z tego złego nie będzie dla nich albo dla nas i tak dalej. I oni nie podpisują. Widziałem 3 stanowiska kompletnie różnych partii, od prawicy do lewicy, które stały na jednym rogu i nikt się nie zatrzymał. To nie chodzi o to, że tam ktoś był za tamką partią, to jej podpisał, a przeciwko takiej to jej nie podpisał. Ludzie się nie zatrzymują.
Co z tego wynika? Ludzie się nie zatrzymują, nie ma podpisów, w związku z tym nie ma tych wymaganych 10 tysięcy w każdym z okręgów. I jakie to rodzi skutki polityczne?
Polityczne jest takie, że jak się nie zbierze co najmniej w połowie okręgów 10 tysięcy, tak? Czyli w 7, to nie startuje się w wyborach. Chciałem powiedzieć, że ten drugi aspekt, o którym miałem wspomnieć, to jest typowy przykład takiego szczegółowego, malutkiego, ale bardzo uciążliwego elementu w ustroju polskim, który faworyzuje partie polityczne i to partie polityczne duże. Co robi władza i to każda? Ona daje tak wyśrubowane, bo one są dosyć wyśrubowane te warunki i daje na ich realizację bardzo mało czasu w kalendarzu wyborczym.
Tu jest do 16 kwietnia.
Tak, no to w wyborach samorządowych było chyba nawet 3 tygodnie na zbieranie tego. Partie mają tutaj przewagę. Dlaczego? Bo mają swój aparat. No wyobraźmy sobie, że w dowolnym urzędzie marszałkowskim, który może być dowolną władzą dowolnej w tej chwili partii, pan marszałek puszcza listę.
Bezpartyjni samorządowcy mają swoje urzędy. Przecież macie chyba kilku samorządowców jeszcze we władzy.
No tak, ale my podchodzimy do tego przyzwoicie. To znaczy dla mnie wypełnienie listy przez urzędnika podległego, jak mu daje szefo, jest pewnego rodzaju naciskiem. Natomiast partie się w ogóle w tym nie cyndolą, robią sobie co chcą i bardzo szybko zbierają podpisy. Poza tym partie mają narobionych podpisów na zapas.
Rozmawiałem przed godziną z jednym z liderów partii. Prawica Rzeczpospolitej też mówił, że idzie mu ciężko, idzie im ciężko zbieranie podpisów. Dziennik Rzeczpospolita piórem pana Michała Kolanko pisze, że nawet Kukiz 15 podobno ma problem, to skoro oni mają problem, wy macie problem, oni też mają problem, ja nie mam nic, ty nie masz nic, ja nie mam nic, to może wspólnie zrobimy listę.
Nie, jak my nie mamy nic i tamci nie mają nic, to Polska ma problem, bo nagle się okaże tak, że wybory się będą odbywały przed wyborami za pomocą list, które będą wypełniały warunki startu. I może się okazać tak, że państwo nie podpisując list, będziecie widzieli później w lokalach wyborczych dwie partie do wyboru.
Żeby tak się nie stało, to być może trzeba połączyć wasze siły na zachodzie i na południu Polski z siłami Kukiz 15 na wschodzie i północy i razem niech ci ludzie zbierają listy i wtedy się uzbiera wszędzie 1010.
Teraz już
jest, i będzie wybór.
Teraz już jest za późno, bo 16 trzeba oddać listy.
To jeszcze dwa tygodnie, to ja nie takie cuda widziałem w polityce, ja widziałem, jak się listy zmieniały już po złożeniu, tak. Panie.
Ja widziałem takie cuda, nawet widziałem, właśnie o tym mówimy, żeby nie było tak, że na listach podpisanych pod poszczególnymi partiami nie było podpisów ludzi, którzy dawno już nie żyją.
Tak.
Więc wszystko, ja wiem, że wszystko papier przyjmie, a PKW w swojej mądrości zauważy albo nie zauważy.
Ja tak akurat mówiłem o tym, że można zgłosić listę kandydatów już gotową, a potem ją wycofać, uzupełnić o innych polityków i złożyć
a
z powrotem.
Bo państwo pewnie, słuchacze, nie wiecie, że w polskiej praktyce ustrojowej jest tak, że najważniejszym człowiekiem w czasie wyborów jest pełnomocnik wyborczy, ponieważ on i tylko on odwoływalny tylko i wyłącznie za pomocą tego, że mu się nie żyje, może dostarczyć listę i tylko on decyduje o tym, kto jest na tych listach. I może państwo nie wiecie, te wszystkie awantury, które się odbywają w partiach, polegają na tym, że do ostatniej chwili pełnomocnik ulega różnym naciskom i przywozi różne listy i ci ludzie, którzy myśleli, że startują, okazuje się, że nie startują, potem mają pretensje.
No czyli jeszcze mamy ponad dwa tygodnie otwartego okienka, gdzie można się dogadywać, gdzie można te listy ustalać tak, żeby nie tylko była szansa, żeby zebrać te magiczne 10 tysięcy podpisów, ale też żeby mieć sukces wyborczy.
No ale umówmy się, jeżeli pan mówi o kryzysie podpisowym, tak?
No tak, to nie, ja to pan mówi, przepraszam.
Nie, ale tak,
ja
pan, tylko pytam. Pan wspominał, nie, że tak, mówią tak. Ludzie, że się ciężko zbiera. Tak, bo się ciężko zbiera, to ja nie przeczę. To jeżeli tak się ciężko zbiera przez ostatnie dwa tygodnie pojedynkę, i to myślę, że ryzyko pod tytułem zróbmy tam coś razem, bo się słabo zbiera i sklećmy taką koalicję obywatelską, tylko że w drugą stronę, tak? Od sasa do lasa. No to jest słabe dla wyborców.
Ale wy się z Pawłem Kukizem znacie chyba nie od dziś i macie trochę wspólnych punktów.
Właśnie, gdybyśmy się nie znali, to może by nam lepiej poszło.
Ale co wynika z tej znajomości? Która cecha Pawła Kukiza, to o której pan już wie, bo go poznał, blokuje możliwość wspólnej koalicji.
Jak państwo oglądacie transmisję z jakiegoś wypadku w telewizji, to zazwyczaj stoi pan lekarz i mówi, stan pacjenta jest ciężki, ale stabilny. W związku z tym nie ciężkość stanu jest ważna, tylko stabilność.
No dobrze, być może Paweł nie jest zbyt stabilnym politykiem, ale jest politykiem, który porywa tłumy, czy potrafi wywołać emocje wśród swoich słuchaczy, zwolenników i przeciwników również.
No zgadza się, no ma taką cechę, ale to...
No to fajna cecha w polityce.
No tak, ale jeszcze trzeba coś tym razem zrobić, usiąść, coś ustalić.
No i państwo przychodzą i rozmawiają, czy nie rozmawiają?
Rozmawiamy, rozmawialiśmy. Teraz już jest za późno na rozmowy, bo już czas leci i no, ja uważam, że będzie ciężko by było zebrać się pod nowym komitetem z nową nazwą.
Ale dlaczego może nazwa być stara? Kukiz 15, ruch Kukiz 15, to nazwa szeroka.
No nie jest szeroka, bo nie zawiera naszej nazwy, a my się trochę już nastaraliśmy, żeby bezpartyjni samorządowcy i Fair Play miało te swoje parę procencików, więc dobrze by było, żeby było w nazwie, żeby było wiadomo, że
Platforma Obywatelska potrafiła schować swój własny szyld, niegdyś tak wielki i popularny, no to bezpartyjni samorządowcy też?
No właśnie, to my mamy chować swój szyld? To tak by pan namawiał...
Nie, ja nie namawiam, się pytam.
No tak, no to jak my mamy schować, to wie pan, różne ugrupowania robią i nie tracą swojej tożsamości, idą w koalicjach. No tutaj, mówię, presja czasu jest końcowym argumentem, a pomijając to, Myślę, że programowo też musielibyśmy parę rzeczy uzgodnić i no, ale listy ustawić.
To jest Europarlament, taki program trzeba uzgodnić. Trzeba ale, uzgodnić, że,
no jak? No, ale jak
że będziemy... obecna Europa jest zła, a wyjście też jest złe. Ale no jeżeli, jest program.
Jeżeli do tych wyborów poszlibyśmy jako pewna koalicja, uzyskali jakiś wynik bez uzgodnień programowych, również na wybory październikowe, no to jakbyśmy wyglądali w październiku? Między majem a październikiem zaczęlibyśmy ustalać program, mając już koalicję? No tak to PO sobie może robić, dobierając ludzi od sasa do lasa, żeby sobie słupki zrobić. No, jeżeli ale... mają jedyny postulat programowy odsunąć od władzy PiS, a potem się zobaczy, no to Polacy muszą wiedzieć. Jak to
dobrze, tylko tu mamy ideowość, programowość, merytoryka, tu mamy sukces wyborczy. Okej, ta szala może iść w dół, obciążona merytoryką i przyzwoitością, ale szala sukcesu będzie słabła.
Myśmy rozmawiali z Pawłem Kukizem parę razy, kiedy jeszcze był czas na to, żeby to zrobić. I teraz już czasu nie ma.
Dobrze, czyli temat jest zamknięty. To nie jest tak, że my wyjdziemy z tego studia, ja usnę przekonany, że już nie ma koalicji, że nie ma jakiejś kolejnej trzeciego tworu dużego, a obudzę się rano w piątek i się okaże, że pan stoi razem z Pawłem Kukizem i ogłasza się wspólne listy.
No ja się nauczyłem w polityce jednego, znaczy paru rzeczy się nauczyłem, ale jednej na pewno, że nie można nic powiedzieć, że na pewno się zdarzy albo nie zdarzy.
Bo tam jakieś rozmowy się toczą, zdaje się.
O Jezu, no wszyscy ze wszystkimi rozmawiają. No chcemy jak dla Polski jak najlepiej, bo rzeczywiście widzimy te wszystkie uwarunkowania pod tytułem moim zdaniem bardzo niebezpiecznego momentu politycznego, w którym się znajdujemy.
No dobrze, to życie chrząszczy partyjnych może zostawmy, bo to nie jest aż tak pasjonujące. A te wybory o czym są do Europarlamentu? O czym być powinny, a o czym są?
One są kolejnym plebiscytem. To jest strasznie smutne, dlatego że no, nikt nie mówi o tym, po co my tam idziemy do tej Unii Europejskiej, a jest o czym rozmawiać. To znaczy jest o czym rozmawiać, jak my mamy sobie tam radzić z tą Unią i jak tą Unię zmienić, żeby było fajniej dla nas, dla Polaków. Nic o tym nie rozmawiamy. Wszyscy tam albo antysiepisują, albo LGBTizują, albo dają sobie piątki. Przecież to nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. I tak prawdopodobnie już naród to łyknie, że ludzie nie traktują tam, że coś fajnego można załatwić, a to nie jest prawda. Jesteśmy właśnie świadkami Akta 2, Nord Stream 2 i tych wszystkich rzeczy, które wyraźnie są rzeczami, które będą nas dotykały, natomiast nad którymi mogliśmy o wiele lepiej zapanować, gdybyśmy grali w jednym zespole. Głównym problemem Unii Europejskiej jest to, że my Polacy przenosimy tam wojnę polsko-polską ze stratą dla strategicznych interesów Polski.
Ale nie tylko Polacy, Brytyjczycy również, jak się posłucha, i inne nacje też, jak się posłucha obrad Europarlamentu, to tam się gryzą między sobą równie fajnie jak Polacy.
Tak,
równie
ale,
mocno.
No, ale proszę przyznać rację, że jeżeli chodzi o Niemcy, się tam żrą, Francuzi, a jak przychodzi do realizacji interesów, to się interesy realizuje.
Ale przy okazji dyrektywy gazowej ramię w ramię działał Jerzy Buzek z panem posłem Krasnodębskim. Na co dzień niezbyt się lubiący.
No to super, ale wie pan co, jak my to pokazujemy to jako przykład unikatowy, to jest smutna nasza...
Ale nie unikatowy, jako przykład współdziałania. Dobrze. I tak samo w delegacji transportowej jest podobnie, jeśli chodzi o tych naszych transportowców i tej mobilności pracowników.
No tralalala, gdyby nas tam Rumunia z Bułgarią, czy tam z kimś jeszcze nie ratowało, to byśmy...
No ja też w pojedynkę z 28 państw jeszcze w Unii
ale
Europejskiej.
Właśnie o tym mówię.
Jedno my, państwo, nawet zjednoczone, ale... zjednoczona partia polska też nie dałaby rady bez sojuszników w Rumunii.
Nie. To jest inna sytuacja. My, Polska Fair Play, uważamy, że powinniśmy pójść do Unii Europejskiej i zrobić tak. Zebrać się wszyscy tam ze wszystkich frakcji, popatrzeć się na to, jaki jest program pracy Komisji Europejskiej, bo on jest na 5 lat do przodu. I zobaczyć, co będzie na agendzie. I zobaczyć, które z tych rzeczy są dla Polski kluczowe i czy mamy je blokować, czy wspierać. I potem załatwić to ze sobą, jako listę spraw strategiczny dla Polski i realizować to w dealach z różnymi innymi krajami.
Ale tylko to jest ten poziom podstawowy, a wydaje się, że debata europejska się toczy na tym poziomie meta, na tym poziomie, czym będzie Unia Europejska, czym będzie integracja, czym będzie Europa po Brukseli, czy będzie Europa dwóch prędkości, trzech prędkości, jednej prędkości. Tak, to są te tematy, które najbardziej angażują i podniecają polityków brukselskich.
To prawda, ale żeby mieć wpływ na te dylematy, powinniśmy być dobrze zgraną paczką, która reprezentuje i realizuje strategiczne interesy Polski, a nie partykularne interesy ugrupowań partyjnych.
Prezydent Francji Emmanuel Macron pisze listę odezwy, tak średnio raz co pół roku ma jakieś przełomowe przemówienie, jak ma Europa wyglądać. Ostatni to jest list, który także Rzeczpospolita wydrukowała i tam mówi większa integracja. Potrzebujemy po pierwsze pozytywny populizm, to jest pierwszy element. Drugi element, on ma się wyrażać większą integracją europejską. za, przeciw?
Prezydent Macron, tak jak niektóre inne kraje, jak mają problemy wewnętrzne, próbują odbić to sobie na arenie międzynarodowej. I wydaje mi się, że nadaktywność i taka ADHD pana Macrona, jeśli chodzi o inicjatywy europejskie, właśnie chyba jest tego wynikiem. No, pali mu się w Paryżu, to przychodzi do Brukseli i naprawia Europę. No to tak.
No dobrze, strategia. To jest istotny jednak zawodnik, tak? Prezydent dużego europejskiego państwa, poważny być może, czy powinien być poważnym człowiekiem, i on mówi, Unia Europejska ma się integrować coraz ściślej, coraz kolejne obszary mają przechodzić z domeny rządów narodowych do Brukseli. Odpowiedź pana jest jaka?
Prezydent Macron jest niewiarygodny, mówiąc o tym, że będzie realizował interesy Europy, ponieważ on naprawdę realizuje wyłącznie interesy Francji. Przykładem tego była ustawa, dyrektywa dotycząca kierowców polskich, gdzie polski kierowca może sobie kupić francuską ciężarówkę z łóżkiem z tyłu, ale nie może na tym łóżku spać na francuskim parkingu.
Dobrze, to jest też szczegół. Ja rozumiem, że nie szczegół, to jest idea co do rozmontowywania rynku wspólnego. Także kolejne cztery wolności są okrajane poprzez przepisy krajowe i przepisy unijne.
No to fajnie, jednocześnie mówimy o tym, że jesteśmy, żeby Unia była taka zintegrowana i fajna, a robiąc własne partykularne interesy krajowe, naruszamy ideę, do której się odwołujemy. Moim zdaniem to jest czysty PR.
Kwestia euro, bo to jest też element debaty od prawie dwóch lat w Polsce, od słynnego listu ekonomistów z Markiem Belką na czele z 2 stycznia 2018 roku, że Polska musi iść szybko do euro.
Polska Fair Play uważa, że dobrobyt kraju nie zależy od koloru farby, którą zadrukowane są banknoty. To nie chodzi o to, czy będziemy mieli euro, czy złotówkę, tylko czy będziemy mieli mocną gospodarkę. W tej chwili strefa euro jest w kryzysie, który odsunęła, jeśli chodzi o taki wynik końcowy, trochę dodrukowując pieniądze, i nie wiadomo jeszcze, co tą strefą będzie. My nie powinniśmy się, moim zdaniem, spieszyć. Na razie wcale nasz wzrost nie jest uzależniony od waluty, którą dysponujemy. Obawiam się, że byłoby nawet odwrotnie, gdybyśmy przyjęli euro.
Co będzie z Polską Fair Play, jeśli się nie uda zebrać tych podpisów?
Ja nawet nie myślę o takim scenariuszu, natomiast my jesteśmy tam dosyć mocno rozgrzani, bo przy tym zbieraniu podpisów i tournée, które pan profesor Gwiazdowski robi z Fair Play po Polsce, mieliśmy już 25 spotkań, no to struktury się ujawniają i muszę powiedzieć, że duch w narodzie jest bardzo fajny. Ludzie oczekują racjonalnej zmiany i wyjścia poza ekstremizmy polityczne, które w tej chwili w wojnie polsko-polskiej się zaostrzają.
Ale tylko w sondażach tego ducha nie widać.
Nas nie widać w sondażach, bo jak to zwykle z realną trzecią siłą plemienne media nas bojkotują. Ja rozumiem to wyrachowanie. Natomiast my mamy tam od 2 do 3,7% w zależności od badań. Większość też sondażowni, bo uprawiamy też w Polsce demokrację sondażową. Większość sondażowni nas nie zauważa, myśląc, że to będzie miało wpływ.
A czy pan jest spokojny, że się uda ten magiczny 5-procentowy próg przeskoczyć?
Nie wiem. Myślę, że tak patrząc na nasze zasoby i to, co jest możliwe, wierzę w to, ale też doradzałbym Polakom, żeby to było powyżej 5, bo mamy bardzo zły scenariusz przed sobą. Otóż oba plemiona mogą się zrównoważyć i propozycja pana Biedronia będzie skręcała Koalicję Obywatelską w lewo. Propozycja pana Korwina i tych wszystkich tam panów razem będzie skręcała PiS w prawo. Dojdzie do ekstremizacji jeszcze większej sceny politycznej i po środku zrobi się pusto. To znaczy, tam elektorat jest, ale pozbawiony świadomości alternatywy tego wyboru między dżumą a cholerą, może wybrać któreś z tych plemion. Natomiast
w tym miejscu jest Paweł Kukiz.
W którym?
Pomiędzy.
No tak, no dobrze. No, mi chodzi o to, jaki...
Tam, gdzie wy, to tak. Ręka w rękę, ty tuż obok siebie stoicie.
A powiedziałem, moim zdaniem jest już trochę późnawo.
Nie, ale teraz myślę o jesiennych wyborach. To już odłóżmy ten europarlament.
Odłóżmy. No to powiedzmy o jesiennych wyborach. I może być taka sytuacja, bo na razie odłóżmy ten środeczek. Może być taka sytuacja, że przy zrównoważonych plemionach władza będzie leżała na ulicy i podniesie ją dowolna 15 posłów. I jeżeli oni będą niepomijalnym koalicjantem, to tak naprawdę będą decydować o tym, w którą stronę pójdzie Polska. I w poniedziałek również po wyborach może być ona czerwona, tak samo i brunatna. Więc przestrzegam przed tym, ponieważ te obozy, które będą poddane tego rodzaju języczkom uwagi, który każdy jest ekstremistyczny ideowo, będą skręcały w stronę ideową i jeszcze bardziej się zaostrzy spór w Polsce, co nie będzie dobre. Będziemy rozmawiali albo o Chrystusie, który powinien być królem Polski, albo o trzeciej genderowej toalecie na dworcu, a nie a o powinniśmy... tym, czy będziemy mieli emerytury na przykład.
Albo to, czy będziemy mogli na ten dworzec dojechać, tak jak na jedno z miejscowości na Dolnym Śląsku, które po 400 latach uzyskało swoje połączenie, czy uzyska swoje połączenie. I to będzie puenta. Jerzy Karwelis, bezpartyjny samorządowiec, autor książki Trzeci Sort, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Prosto z Dolnego Śląska, koalicji z Kukiz 15. Prawdopodobnie do Europarlamentu nie będzie między Polską Fairplay i bezpartyjnymi samorządowcami, a ruchem Pawła Kukiza, powtórzę się, pewnie nie będzie. 16:36 wpadło do naszego studia bardzo jasne słońce i to jest bardzo sympatyczna zmiana, bo ostatnio dopiero co mieliśmy burzę śnieżną o godzinie 16, kiedy z tego studia wszedł pan poseł Halicki, zaczęło grzmieć, zachmurzać się i padać grad, więc a teraz słońce, to może jest jakiś element znaku z góry. Piosenka mi się przypomniała. Tak, Darku? Tak, chyba taka piosenka Kasia Nosowska i WWO a propos słońca, wiosny i zimy. To posłuchajmy, a potem pewnie wrócimy jeszcze do Rady Warszawy, bo ja tak kątem oka patrzę i tam trwa zażarta debata o LGBT+, a nie o tym, czy powstanie w końcu w Warszawie trzecia linia metra, czy też nie.